Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Dziś trzeci dzień papieskich rekolekcji, jutro szósta rocznica wyboru kardynała Bergoglio na stolicę Piotrową. Jak zauważa kardynał Szembrun, centralnym przesłaniem tego pontyfikatu jest głoszenie radości Ewangelii.
8 lat po katastrofie w Fukushimie japońscy biskupi apelują o wycofanie się tego kraju z energii nuklearnej. Jest ona niebezpieczna, elektrownie atomowe trzeba zamknąć, podkreśla arcybiskup Nagasaki.
Z udziałem watykańskiego sekretarza stanu w Warszawie rozpoczyna się jubileuszowe posiedzenie polskich biskupów. W tym roku przypada stulecie episkopatu oraz odnowienie relacji dyplomatycznych ze stolicą apostolską.
Witamy 12 marca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Franciszek jest na rekolekcjach zamkniętych w Arici pod Rzymem. Jednak po powrocie do Watykanu w każdy piątek wraz ze swymi współpracownikami będzie wysłuchiwał nauk wielkopostnych papieskiego kaznodziei. W tegorocznym cyklu kazań ojciec Leniero Cantalamessa kontynuuje temat rozważań adwentowych w oparciu o słowa psalmu Dusza moja pragnie Boga żywego.
Temat cyklu kazań wielkopostnych ojca Leniero Cantalamessy został zapożyczony z myśli świętego Augustyna i nosi tytuł Wejdź w siebie, mówi ojciec Cantalamessa.
Wskazuje przez to szczególne miejsce oraz warunek wejścia w kontakt z żyjącym Bogiem. I tak żyjącego Boga spotykamy zarówno obiektywnie, na przykład w Eucharystii, w Słowie Bożym, ale spotykamy Go również w naszym sercu. Święty Augustyn mówi, że jeśli nie wejdziemy w siebie, zostaniemy pochłonięci przez to, co zewnętrzne, przez różne bodźce i hałas. Wtedy nie będziemy mogli spotkać żywego Boga. Te słowa same w sobie niosą bardzo mocne orędzie. Ono samo w sobie wiele nam mówi. Umieściłem je jako tytuł w szerszym kontekście. Chodzi o odkrycie Boga, o to, aby spostrzec, że On jest. To słowo lubię szczególnie. Spostrzec, zauważyć Boga.
Dokumentem, który najpełniej oddaje nauczanie papieża Franciszka, jest jego adhortacja apostolska Evangelii Gaudium. Zachęcając nas do głoszenia radości Ewangelii, ukazał nam centralne przesłanie swego pontyfikatu, uważa kardynał Christoph Szembrun.
W przededniu szóstej rocznicy wyboru kardynała Jorge Bergoglio na stolicę Piotrową metropolita Wiednia podkreśla zarazem, że nowy papież poszedł w ślady świętego Jana Pawła II, wielkiego papieża miłosierdzia. Tak jak on zrozumiał, że miłosierdzie jest centralnym przesłaniem Chrystusa i to ono daje sercu człowieka radość Ewangelii. Zasadę tę zachowuje również wtedy, gdy musi się zmagać z wielkimi problemami swego pontyfikatu, mówi kardynał Szembrun.
Punktem wyjścia dla miłosierdzia musi być prawda. Nie ma miłosierdzia bez prawdy. Miłosierdzie nie może funkcjonować tam, gdzie nie żyje się w prawdzie, a nadużycia to akty sprzeczne z miłosierdziem. I to właśnie dlatego, abyśmy żyli zgodnie z Ewangelią, papież Franciszek zwołał nas ostatnio do Rzymu. Dla wszystkich biskupów, a zwłaszcza dla przewodniczących episkopatów, musi być bowiem jasne, że głoszenie Ewangelii jest nierozłącznie związane z walką z tymi, którzy niszczą radość Ewangelii. O tym mówią nam ofiary, nadużycia zniszczyły w nich radość. Na szczęście już Benedykt XVI uwrażliwił Kościół na ten problem. Teraz kontynuuje to Franciszek, zabiegając o oczyszczenie Kościoła i uzdrowienie ofiar, aby ponownie dotarło do nich miłosierdzie Boga. Nadużycia bowiem dawały im poczucie, że od tego miłosierdzia są odcięte. Istnieje więc bezpośrednia kontynuacja między Ewangelii Gaudium a walką z tymi czynami, które niszczą radość Ewangelii.
Niedzielna katastrofa etiopskiego samolotu nieopodal Addis Abeby okazała się poważnym ciosem dla Kościoła katolickiego. Zginęli w niej kapłan, siostra zakonna, 4 pracowników katolickich służb pomocy oraz małżeństwo włoskich misjonarzy.
Kapłanem, który zginął w katastrofie, jest George Mukuła ze zgromadzenia misjonarzy. Miał 40 lat i został wyświęcony nieco ponad rok temu. W katastrofie zginęła również siostra Florence Wangari, należąca do zgromadzenia sióstr Notre Dame. Była pielęgniarką w Goma w Demokratycznej Republice Konga. Śmierć ponieśli też czterej pracownicy katolickich służb pomocy. Jest to amerykański odpowiednik Caritasu. Wszyscy byli Etiopczykami. Podróżowali do Nairobi, aby wziąć udział w szkoleniu.
Zginęło także małżeństwo świeckich misjonarzy z Włoch, lekarz Carlos Pini oraz jego żona, pielęgniarka Gabriela Vigiani. Oboje pracowali w parafii świętego Pawła Sansepolcro. Jak powiedział ich proboszcz, Afryka stała się dla nich drugą rodziną. Byli przykładem chrześcijańskiej hojności oraz oddania bliźniemu.
Japońscy biskupi po raz kolejny zaapelowali o wycofanie się tego kraju z energii nuklearnej. Okazją ku temu była ósma rocznica katastrofy elektrowni w Fukushimie, spowodowanej przez trzęsienie ziemi i tsunami. W jej wyniku zginęło 18,5 tysiąca osób.
Jak zauważa arcybiskup Joseph Mitsuaki Takami z Nagasaki, Japonia zbyt szybko zapomniała o tej tragedii, zwłaszcza ci, którzy nie zostali w sposób bezpośredni dotknięci przez tę katastrofę. Rząd otwarcie powraca do rozbudowy elektrowni atomowych, lekceważąc związane z tym zagrożenia.
Zdaniem episkopatu, po katastrofie w Fukushimie energii nuklearnej nie można już uważać za bezpieczną i sprawiedliwą. Trzeba się przestawić na inne źródła energii, a elektrownie atomowe po prostu zamknąć, mówi arcybiskup Takami.
Trzeba pamiętać, że katastrofa w Fukushimie jeszcze się nie skończyła. Jej skutki trwają nadal. 40 tysięcy mieszkańców tego regionu nadal nie powróciło do swych domów. Wiele rodzin żyje dziś w innych regionach. Dzieci z okolic Fukushimy są dyskryminowane i szykanowane w szkole. Ponadto sama elektrownia nie została w pełni zabezpieczona. Rząd włożył w to ogromne pieniądze, równowartość 200 miliardów euro, a mimo to problemy się nie skończyły. Elektrownia w Fukushimie nadal stanowi zagrożenie nuklearne.
Nuncjusz apostolski w Nikaragui odwiedził więźniów politycznych. W tym kraju jest ich ponad 600. Są ofiarami represyjnych działań rządu Daniela Ortegi przeciw ludności domagającej się swoich praw.
Kryzys w Nikaragui trwa już prawie od roku. Sandynowski rząd Ortegi nie zgadza się na wcześniejsze wybory ani na uwolnienie więźniów politycznych. Nuncjusz apostolski w tym kraju, którym jest Polak, arcybiskup Waldemar Zomertak, wraz z tamtejszymi biskupami stara się doprowadzić do dialogu oraz pokojowego zakończenia kryzysu. Ostatnio odwiedził także więźniów politycznych, aby zanieść im słowa nadziei i otuchy.
Tymczasem biskupi nikaraguańscy nie zgodzili się na kontynuowanie swojego udziału w negocjacjach rządu z opozycją, podkreślając, że jest to zadanie dla osób świeckich. Jednocześnie kardynał Leopoldo José Brenes zaznaczył, że należy słuchać przedstawicieli rządu i opozycji, aż uzgodnią między sobą fundament potrzebny do negocjacji i wsłuchają się w potrzeby ludzi. Dodał, iż zadowoleniem przyjmuje zaproszenie do wzięcia udziału w negocjacjach skierowane do Organizacji Państw Amerykańskich. Ma nadzieję, że ich przedstawiciele będą stać na straży aspiracji narodu nikaraguańskiego.
Wielu chrześcijan w każdej chwili jest wystawionych na coraz silniejszą antychrześcijańską propagandę. Główny nurt mediów znajduje się w rękach wrogów chrześcijaństwa, ostrzega kardynał Gerhard Müller. Wyjaśnia on, dlaczego w głośnym już manifestie wiary wystąpił przeciwko szerzącemu się w kościele zamętowi.
Zauważa on, że zamęt w wierze, przed którym przestrzega już sam Jezus, jest dziś całkiem realnym zagrożeniem. Również poważne uchybienia niektórych kapłanów w postaci skandali seksualnych wykorzystuje się jako okazję do ataku na cały kościół. Media chwalą papieża tylko wtedy, kiedy mogą go wykorzystać do swoich celów, mówi kardynał Müller. Podkreśla on dalej, że reforma Kościoła musi polegać na duchowej i moralnej odnowie w Chrystusie, a nie na jego dechrystianizacji i transformacji w jakąś organizację pozarządową, w której globalne ocieplenie jest ważniejsze niż świadomość tego, że Bóg jest źródłem i celem człowieka oraz całego stworzenia. Niemiecki kardynał przez 5 lat stał na czele kongregacji nauki wiary, do której spływają informacje o wszystkich przypadkach nadużyć względem nieletnich w kościele. Na tej podstawie stwierdza on, że główną przyczyną skandali nie są struktury kościoła, lecz po prostu brak panowania nad własnym popędem płciowym. Skandal nadużyć służy dziś tymczasem w imię walki z klerykalizmem do zwalczania instytucji ustanowionej przez Boga. A przecież to właśnie sakramentalna konstytucja Kościoła, przestrzeganie dekalogu, wierność własnemu powołaniu chrzcielnemu, kapłańskiemu czy małżeńskiemu są najlepszą formą ochrony przed nieposłuszeństwem naszemu Stwórcy i Odkupicielowi, dodaje kardynał Müller.
Nie ma planów dyskusji na temat zmian w materii, jaka jest potrzebna do sprawowania Eucharystii. Watykan dementuje pogłoski o zastąpieniu niekwaszonego chleba pszennego wyrobem z innych roślin. Ewentualna zmiana rodzaju chleba, jaki dozwolony jest do celebrowania Eucharystii, została przywołana w kontekście zbliżającego się synodu biskupów na temat Amazonii.
Kwestię podniósł emerytowany profesor teologii ksiądz Francisco Taborda. Według południowoamerykańskiego jezuity chleb pszenny w warunkach amazońskich niekiedy staje się wilgotny. Jeśli staje się wilgotny, nie jest chlebem. Jeśli nie jest chlebem, nie ma Eucharystii, mówił ksiądz Taborda. Proponuje on natomiast zastąpienie pszenicy maniokiem jadalnym, rośliną, która służy właśnie do wyrobu chleba w tamtym regionie.
Tymczasem na spotkaniu zorganizowanym przez sekretariat generalny synodu jego rzecznik prasowy podkreślił, że stwierdzenia księdza Tabordy są wyłącznie prywatne. Praktyka Kościoła w tym względzie regulowana jest przez kodeks prawa kanonicznego. Przypomina ją również i pogłębia list okólny do biskupów na temat chleba i wina do sprawowania Eucharystii z 2017 roku, wydany przez Kongregację do Spraw Kultu Bożego.
W duchu powściągliwości na temat proponowanych zmian wypowiedział się również dziekan teologii na Katolickim Uniwersytecie Ameryki. Ksiądz Mark Morozowicz podkreślił, że Kościół zawsze inkulturował liturgię, ale zarazem posiada pewne esencjalne elementy, które nieustannie oddają chrześcijańską rzeczywistość przez cały czas jej istnienia. Dlatego, jak stwierdza, Kościół musi być bardzo ostrożny wobec każdej nowej mody, która do niego przychodzi.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Warszawie rozpoczęło się 382. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Wśród tematów trzydniowego spotkania znalazły się m.in. duszpasterstwo młodzieży, ochrona małoletnich w kościele oraz jubileusze stulecia Konferencji Episkopatu Polski i stulecia odnowienia relacji dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. Biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Episkopatu, zwraca uwagę na zagadnienia dotyczące młodzieży.
Tym zasadniczym tematem, który będzie przyświecał nam, to doświadczenia Światowych Dni Młodzieży w Panamie, które niedawno zostały zakończone i oprócz biskupa Marka Solarczyka, który jest przewodniczącym Rady do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży i kilku innych arcybiskupów i biskupów z Polski uczestniczyło w Światowych Dniach Młodzieży. 11 chyba, jeśli się nie mylę, wszystkich łącznie tam było. A więc będzie to czas tak, żeby nie tylko wspomnieć to doświadczenie.
Legatem papieskim na uroczystości jubileuszowe będzie kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Już ponad 14 tysięcy osób wspiera modlitewnie polskich misjonarzy w ramach akcji Misjonarz na post. Jest to inicjatywa polegająca na modlitwie za misjonarza, którego nazwisko można wylosować przy pomocy strony www.misjonarznapost.pl. To cieszy, że zainteresowanie naszą inicjatywą z roku na rok rośnie, komentuje ojciec Marcin Wrzos, pomysłodawca akcji, redaktor naczelny Misyjnych Dróg.
Jest naprawdę bardzo wiele szczytnych inicjatyw wielkopostnych. Najważniejsze, żebyśmy w tym czasie przybliżali się do Boga, stawali się coraz bardziej szlachetnymi chrześcijanami, coraz bardziej żyjącymi Ewangelią. I ja zachęcam z całego serca w imieniu wszystkich misjonarzy, szczególnie polskich misjonarzy na całym świecie, jest ich 2004, o to, aby ich objąć szczególnie pomocą duchową w okresie Wielkiego Postu.
To już szósta edycja akcji Misjonarz na Post.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.